Demokracja jako opium. Analiza krytyczna i polskie realia. Tekst autorstwa Fundacji Dobre Państwo. Artykuł kwestionuje dogmatyczną wiarę w demokrację jako ustrój idealny i ostateczny, demaskując jej fasadowość we współczesnym świecie, szczególnie w kontekście polskim. Autor argumentuje, że demokracja opierająca się na woli większości łatwo ulega manipulacji przez media, algorytmy i interesy partyjne. Prowadzi to do tak zwanej tyranii sugestii oraz politycznej infantylizacji obywateli. Zamiast deliberacji i odpowiedzialności system promuje roszczeniowość i opiekuńczość państwa. Artykuł analizuje alternatywne modele ustrojowe, wskazując na ich potencjalne zalety i wady. Autor krytycznie ocenia polską demokrację jako sarmacką republikę memów, w której wojna na symbole zastąpiła merytoryczną politykę. Jest pewna brutalna prawda o władzy, którą najlepiej ujął włoski socjolog Gaetano Mosca: zawsze i wszędzie rządzi mniejszość. Demokracja zmienia tylko to, że mniejszość rządząca musi od czasu do czasu prosić większość o zgodę. Czyż nie jest to idealna partytura dla naszego polskiego teatru wyborczego? Partia prosi o zgodę, składając obietnicę bez pokrycia, a gdy ją otrzyma, bez skrupułów przeistacza się w oligarchię. Erik von Kuchnelt-Ledin, demaskując totalitarne ciągoty demokracji, nie mógł znać naszych cyfrowych fetyszy, algorytmów, big data i mediów społecznościowych. A jednak jego diagnoza okazała się upiornie prorocza. Demokracja XXI wieku nie tyle dryfuje, co świadomie zmierza w stronę cyfrowej tyranii większości. Nie jest to jednak brutalna dyktatura z podręczników historii, lecz cicha, aksamitna tyrania sugestii, w której algorytmy serwują nam nie fakty, lecz emocje. Kiedyś obywatel wrzucał do urny kartkę, dziś wrzuca do sieci całe swoje życie, każdym polubieniem, kliknięciem i udostępnioną emocją. Demokracja przestała być rytuałem, a stała się nieustannym plebiscytem odbywającym się na ekranie. Władza nie rezyduje już w parlamencie, lecz w trendach na Twitterze i wirusowych nagraniach. Partie polityczne, zamiast tworzyć programy, uczą się tańczyć, jak im algorytm zagra, wchodząc w perwersyjny sojusz z technologicznymi gigantami. Oto nowa forma władzy – algorytmiczny plebiscyt. Wola większości nie jest już owocem publicznej debaty, lecz sumą skalkulowanych przez sztuczną inteligencję odruchów nerwowych. Demokracja zmienia się w bezwzględną inżynierię uwagi. Kto kontroluje przepływ informacji, ten kontroluje emocje. A kto kontroluje emocje, ten kontroluje głosy. Orwellowskie fantazje o topornej cenzurze wydają się dziś niemal poczciwe. Współczesna kontrola nie działa przez zakaz, lecz przez podsuwanie. Nie mówi: nie wolno ci tego myśleć, lecz sprawia, że inne myśli po prostu nie mają szansy się pojawić. To nie jest już tyrania bagnetów, lecz znacznie skuteczniejsza tyrania sugestii. Wszystko to spaja się w system, który jest już tylko fasadą. Parlament to teatr, w którym płomienne przemowy posłów nie mają przekonać kolegów, lecz wygenerować klip do mediów społecznościowych. Komisje śledcze stały się reżyserowanym reality show, a debaty wyborcze konkursem na najlepszy stand-up. Demokracja w Polsce jest więc fasadą deliberacji, za którą kryje się brutalna gra interesów partyjnych, oligarchicznych i korporacyjnych. Demokracja wmawia nam, że jest końcem historii, ostatecznym rozwiązaniem politycznego równania. Po niej rzekomo nie ma już nic sensownego, a każdy, kto ośmieli się zapytać o alternatywę, zostaje natychmiast zepchnięty do ideologicznego lochu z etykietą reakcjonisty albo faszysty. To dogmatyczne myślenie zamyka debatę, zanim ta zdąży się w ogóle rozpocząć. Tymczasem historia jest cmentarzem porzuconych pewników i skarbcem rozwiązań, które nie tylko istniały, ale często działały sprawniej niż nasza współczesna rozgorączkowana demokracja partyjna. Jednym z takich rozwiązań była monarchia, zwłaszcza w formie konstytucyjnej, przez stulecia najtrwalszy ustrój Europy. Jej fundamentalna przewaga polegała na tym, że władza miała twarz i nazwisko, a co za tym idzie, osobistą odpowiedzialność. Wbrew pozorom nie była ona wrogiem wolności. Wręcz przeciwnie, stanowiła tamę dla samowoli partyjnych frakcji. Król nie musiał co 4 lata obiecywać cudów na kiju, gdyż myślał w kategoriach pokoleń i dynastii, a nie jednej, krótkiej kadencji. Monarchia była ustrojem długiego trwania, podczas gdy demokracja jest systemem krótkowzrocznego rozdawnictwa. Jak pisał ironicznie Erik von Kuchnelt-Leddin, lepiej być rządzonym przez jednego głupca niż przez 500, bo z jednym można sobie poradzić, a 500 to niepokonana hydra. Innym źródłem inspiracji jest klasyczna tradycja republikańska, rzymska res publica. Państwo jako rzecz wspólna obywateli, którzy nie tylko wrzucają kartkę do urny, ale aktywnie uczestniczą w życiu publicznym poprzez samorządy czy stowarzyszenia. Republikanizm stawia na cnotę obywatelską, czyli virtus, a nie na bezduszną mechanikę arytmetycznych większości. To model, w którym jednostki same kształtują siebie jako odpowiedzialnych obywateli, zamiast biernie czekać, aż partyjny aparat rzuci im kolejne 500+. W epoce rosnącej komplikacji świata kuszącą alternatywą wydaje się również technokracja, rządy ekspertów, którzy rozumieją zawiłości polityki gospodarczej czy ekologicznej. Wszak zwykły poseł często nie odróżnia produktu krajowego brutto od produktu narodowego brutto. Problem w tym, że technokracja pozbawiona demokratycznej kontroli łatwo przeistacza się w nową oligarchię, rządy eksperckich kapłanów, którzy pod płaszczem obiektywnej wiedzy ukrywają własne interesy. Mimo to warto zapytać, czy naprawdę wolimy, by o przyszłości energetyki decydował partyjny aparatczyk, a nie inżynier rozumiejący procesy fizyczne? Najważniejsza filozoficznie alternatywa nie musi być jednak pojedynczym ustrojem. Może nią być pluralizm instytucji, czyli system, w którym partie polityczne tracą swój monopol na władzę. Obok nich mogłyby funkcjonować obywatelskie zgromadzenia losowe, rady ekspertów czy instytucje całkowicie niezależne od wyborczych nastrojów. W politologii nazywa się to policentryzmem instytucjonalnym, modelem, w którym władza jest świadomie rozproszona. Wracając na grunt rodzimy, widzimy jednak, że polska demokracja jest dziś fasadą, za którą partie sprawują absolutny rząd dusz. Polska demokracja nie funkcjonuje w próżni. Jesteśmy zakleszczeni w geopolitycznym trójkącie bermudzkim, którego wierzchołki wyznaczają trzy odmienne modele cywilizacyjne: Stany Zjednoczone z ich demokracją medialną, Chiny z technokratyczną merytokracją oraz Rosja z fasadą pluralizmu, za którą kryje się brutalna oligarchia. Polska, zamiast mozolnie budować własny, suwerenny model, miota się między nimi, bezrefleksyjnie naśladując obce wzorce. Stany Zjednoczone to archetyp demokracji jako medialnego spektaklu. Amerykański obywatel nie głosuje. On kibicuje plemiennie i emocjonalnie, jakby oglądał finał Super Bowl. Tamtejsza demokracja dawno przestała być przestrzenią deliberacji, a stała się permanentnym show. Kongres to teatr z widownią kamer, prezydent to globalny influencer, a wybory to największy reality show na planecie. Polska jest zaledwie miniaturą tego zjawiska. Nasze partie również nie konkurują na programy, lecz na tożsamości, gdzie Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość odgrywają rolę demokratów i republikanów, tyle że bez ich zaplecza intelektualnego. Jesteśmy uszkodzoną fotokopią, na której oryginał jest ledwo czytelny. Drugi wierzchołek trójkąta to Chiny, oferujące technokratyczną alternatywę. Chińska Partia Komunistyczna nie opiera władzy na wyniku wyborczego starcia, lecz na logice mandaryńskiego egzaminu. Awansują ci, którzy dowiodą swojej skuteczności w zarządzaniu prowincją czy gospodarką. System ten pozostaje mechanizmem selekcyjnym, w którym liczy się kompetencja i lojalność wobec państwa, a nie zwycięstwo w plemiennej wojnie. Polska nie ma z Chinami nic wspólnego. Brak nam tradycji merytokracji, a nasze elity rodzą się z nepotyzmu i partyjnych układów. Polski polityk nie awansuje za udowodnioną skuteczność, lecz za zgrabne przemówienie w telewizji. Trzeci wierzchołek to Rosja, gdzie demokracja jest czystą fasadą. Istnieją tam wybory i parlament, lecz wszystko to stanowi jedynie scenografię dla władzy centralnej. Realna władza spoczywa w rękach oligarchii polityczno-biznesowej. Do tego dochodzi Kościół, instytucja w Polsce wykraczająca daleko poza sferę religijną. To potężny aktor polityczny, który z jednej strony legitymizuje władzę, a z drugiej jest przez nią instrumentalnie wykorzystywany. Partie wiedzą, że bez wsparcia ambony nie zdobędą głosów na wsi. Kościół z kolei ma świadomość, że bez politycznego protektoratu nie utrzyma swoich doczesnych przywilejów. To symbioza przypominająca bizantyjski model, w którym tron i ołtarz splatają się w uścisku toksycznym i dysfunkcyjnym. Podobny mechanizm koroduje związki zawodowe. Solidarność, niegdyś wielki ruch wolnościowy, dziś jest już tylko aparatem biurokratycznym i aktywnym partnerem w grze o wpływy. Prowadzi to do powtarzalnego finału: obywatel pozostaje poza sceną, gdyż nie przynależy do układu. Praktyczny skutek obecnego systemu jest jeden: erozja autorytetu i wiedzy. Demokracja w swoim dogmacie egalitaryzmu zrównuje każdy głos. Ale czy matematyczna równość przy urnie oznacza tożsamość kompetencji? Czy opinia ignoranta jest tyle samo warta, co sąd eksperta? Odpowiedź zna filozofia polityczna od czasów Platona i jest ona brutalnie prosta. Rządy wiedzy to nie to samo, co rządy ignorancji. W żadnej innej dziedzinie życia nie oddalibyśmy sterów w ręce amatorów. W polityce czynimy z tego cnotę. W ten sposób demokracja staje się systemem politycznej infantylizacji. Partie przyjmują rolę troskliwych rodziców, obywatele, grzecznych dzieci, a państwo zamienia się w hojnego świętego Mikołaja. Zamiast uczyć odpowiedzialności, system hoduje roszczeniowość. W zamian za wyborczą lojalność obywatel otrzymuje świadczenie lub mglistą obietnicę bezpieczeństwa. To nie jest wolność. To jest opieka, która zniewala. Już Alexis de Tocqueville w XIX wieku prorokował, że taki system zredukuje ludzi do roli stada bojaźliwych i pilnych zwierzątek, których pasterzem będzie państwo. A Polska? Nasz plemienny kabaret, ta gorączka polaryzacji i emocji, czyni nas pacjentem szczególnie wysokiego ryzyka. Deliberację zastąpiła demokracja memów, gdzie wygrywa ten, kto stworzy bardziej nośny obrazek. Tak oto rządy rozumu ustępują miejsca tyranii impulsu. Można z gorzką ironią powiedzieć, że polska demokracja to w gruncie rzeczy sarmacka republika memów. Dawniej mieliśmy liberum veto, dziś mamy Twittera. Dawniej był sejmik szlachecki, dziś telewizyjny talk show. Zmieniliśmy stroje, nie logikę. Dość hipnozy, dość narkozy. Demokracja okazała się zwykłą trucicielką świadomości. Daje nam kartkę wyborczą niczym placebo, a w zamian zabiera to, co najcenniejsze. Odpowiedzialność i odwagę. W tym teatrze wyborczym nie jesteśmy już suwerenem, lecz statystami. System trwa, bo my pozwalamy mu trwać. Wojna na symbole zastąpiła politykę. Orzeł kontra unijna gwiazdka, flaga biało-czerwona przeciw tęczowej. To nie są spory o dobro wspólne, lecz jałowe igrzyska próżności. Tymczasem przyszłość wymyka nam się z rąk. Kryzys demograficzny pustoszy nasze domy. Kryzys gospodarczy dławi naszą pracę. A partie? Partie karmią się kryzysami, bo chaos napędza ich propagandę. Partyjni baronowie to nie strażacy gaszący pożar. To podpalacze, którzy licytują się, kto rozda więcej pustych wiader z wodą. Niech to będzie manifest dla Polski. Nasz kraj nie potrzebuje więcej demokracji. Polska potrzebuje więcej odpowiedzialności, więcej odwagi, więcej prawdziwych elit i więcej cnoty obywatelskiej. Demokracja bez cnót staje się tyranią głupców. Obywatele! Nie pozwólcie, by partie dalej was ubezwłasnowolniały. Żądajcie państwa, które nie będzie nadopiekuńczą nianią, lecz naszym wspólnym, silnym domem. Czy w teatrze politycznych iluzji, gdzie kurtyna wyborów opada, by zaraz podnieść się ponownie, skazani jesteśmy na wieczne odgrywanie ról statystów? A może nadszedł czas, by zerwać z hipnozą fałszywych czarodziejów i odzyskać to, co demokracja nam odebrała – odwagę, odpowiedzialność i pragnienie prawdziwej wolności? Pytanie brzmi – czy potrafimy stworzyć narrację o Polsce na nowo, poza schematami, które nas zniewalają? Pamiętajcie, kartka wyborcza nie czyni was wolnymi. Wolność rodzi się w umyśle, hartuje w odwadze i objawia w czynie.